A dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Pracownika Ochrony Zdrowia. Dzień ten przypomina nam, jak cenne jest zdrowie i jak ważna jest profilaktyka. Myślę, że w naszym studiu przypomni to dr Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i były prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dwie kadencje minęły. Jaki to był czas?
Nawet więcej, bo tak się złożyło, że trafiłem w kadencję, która została wydłużona o pół roku, więc w sumie ponad 10 lat, plus jeszcze pełniącym obowiązki byłem prawie pół roku, więc to szmat czasu i powiem tak, wystarczy. To coś jest jednak w tym, że ograniczenia kadencji mają mimo wszystko sens. Zrobiliśmy bardzo dużo, bo trzeba przyznać, że jednak ten kapitał społeczny, który wniosłem do Izby, dużo dał. Różne kontakty, znajomości i generalnie kontakty postpolityczne bardzo pomagają w takiej działalności społecznej. W zasadzie zrobiliśmy wszystko. No, powiększyliśmy majątek naszej Izby, dokupiliśmy budynek. Wcześniej jeszcze jako wiceprezes wyremontowałem poprzedni. Zrobiliśmy to, czego się nie udało do tej pory wszystkim. Myślę o zapewnieniu ochrony prawnej naszym lekarzom, także do dyspozycji jest profesjonalna kancelaria międzynarodowa praktycznie, która we wszystkich problemach pomaga, a z drugiej strony kolejna firma, która znowu wspiera, jeśli chodzi o kwestie rozliczeń podatkowych. Także tutaj lokalnie zrobiliśmy rzeczywiście bardzo dużo. Zobaczymy, co będzie dalej. No niestety, mimo wszystko ta działalność samorządu, jak wszystko, co obserwujemy, nie idzie w dobrym kierunku. Raczej uciekłem z życia politycznego właśnie od różnych niemerytorycznych układanek i takich, no, można powiedzieć, niemerytorycznych działań.
Już pan nie wróci?
Do polityki, no nie wiem. Na razie odpoczywam. Polityk, natomiast niestety te działania dopadły też samorząd i to, co się zaczęło się od Naczelnej Rady Lekarskiej mijającej kadencji, powoli się przenosi niestety również na rady okręgowe, więc głównie liczy się rozdawnictwo pieniędzy i proste działania, które no właściwie do niczego nie prowadzą. To nie samorząd. Samorząd, który łamie własne prawa, no po prostu przestaje być samorządem.
Zanim jeszcze o takich trudnych sprawach, aspektach, problemach w ochronie zdrowia, to może zapytałabym, czy ma pan w pamięci, we wspomnieniach, jakiś najbardziej taki wymagający przypadek medyczny?
No przypadków było bardzo dużo. No nie, no z własnej kariery chirurgicznej było takich przypadków bardzo dużo. Niektóre zakrawały o cud na przykład. Pamiętam pacjentkę, którą operowałem z powodu, wydawało się, kamicy pęcherzyka żółciowego. Potem się okazało nagle, że no niestety zespolenia i no okazało się, że to rzeczywiście był jednak rozsiany proces nowotworowy. Zespolenia, można powiedzieć, puściły, co wykazały wszystkie badania dodatkowe, ale potem się okazał cud, jednak pacjentka się zagoiła. No i przez zaskoczenie pojawiła się jakieś 5 lat później. No nikt nie wierzył w to, że to jest właśnie ta pacjentka. Rzeczywiście porównywaliśmy zdjęcia, porównywaliśmy przypadek. No i okazało się, że rzeczywiście wszystkie zmiany się wycofały, więc naprawdę medycyna uczy pokory i mimo, że nauka poszła bardzo daleko, zawsze ten element cudu jest ważny.
A jakie są zdaniem pana 3 najważniejsze nawyki, które każdy z nas powinien wprowadzić, aby żyć dłużej, skoro mowa o profilaktyce, bo dzisiejszy dzień to przypomina?
No, jak temat filozoficzny.
Dłużej i zdrowiej.
Ale teraz pytanie jeszcze drugie. Można powiedzieć dłużej i smutno, a krócej i szczęśliwie.
To jeszcze dodajmy to szczęśliwie, oczywiście.
Nie, ale mówiąc poważnie, no rzeczywiście jest to, wydaje się, prosty sposób. Mm-hmm. Rzeczywiście no, należy z pewnością przestrzegać wszystkich zaleceń takich, można powiedzieć, dietetycznych, które w tej chwili są dosyć modne, bo okazuje się, że rzeczywiście odżywianie jest jednym z kluczy do długiego i zdrowego życia. Oczywiście aktywność fizyczna. Mimo wszystko powinniśmy pamiętać o tym, że te nasze organizmy są jeszcze mimo wszystko przygotowane nie do klikania w komputer i w komórkę, tylko jednak do ruchu i na razie jeszcze te narządy nie zanikły. Także aktywność fizyczna jest bardzo ważna i badania profilaktyczne. Jeżeli chcemy żyć długo, musimy robić przeglądy, prawda? Młody, jak samochód, 3 lata, stary, co roku. I te przeglądy są naprawdę bardzo istotne. To się obserwuje zresztą w medycynie. Ja nie pamiętam od lat jakichś zaawansowanych przypadków nowotworowych, gdzie ludzie naprawdę cierpieli. No, w tej chwili rzeczywiście medycyna poszła bardzo daleko, jeżeli wcześnie wykrywamy schorzenie. Nie mówię, że da się uleczyć, natomiast z pewnością da się to życie przedłużyć i zapewnić maksymalny komfort życia.
A czy jesteśmy świadomi jako Polacy, Dolnoślązacy, kwestii badań profilaktycznych? Jak pan nas ocenia?
Znaczy może świadomość jest, ale chęci nie za bardzo. Mimo wszystko...
Czy czasu nie ma, bo jesteśmy zbyt zapracowani.
To też, natomiast no, faktem jest, że to jednak wymaga pewnej logistycznej konsekwencji. Poza tym trochę się jeszcze boimy, można powiedzieć. No, te badania mimo wszystko nie są aż tak komfortowe, żeby rzeczywiście z nich chętnie skorzystać. Ja sam jestem takim klinicznym przypadkiem, bo sobie właśnie niedawno zrobiłem przegląd 40-latka, prawda?
Gratulacje.
Mam 60, więc
tak. Zachęcamy.
I naprawdę oprócz tego, że rzeczywiście trzeba było to logistycznie zorganizować, myślę tu o czas, no to naprawdę nie było to takie nieprzyjemne, jak mi się wydawało. Więc
i
zachęcam.
I są opory, nawet jako doktor pan ma takie.
No, wiecie państwo, szef ze złotów chodzi. Tak, to jest zrozumiałe. Rzeczywiście jest tak, że powinniśmy jednak korzystać z tego. Tym bardziej, że akurat ta sfera jest dosyć dobrze zorganizowana. Mm-hmm. I to są mądre inwestycje, bo wszyscy o tym wiemy, że najdrożej kosztuje leczenie, a dużo tańsza jest profilaktyka.
A z jakimi wyzwaniami dzisiaj mierzą się pracownicy sanepidu?
Przede wszystkim oczywiście przemożna ilość pracy. Niestety w dyrektywy unijne, które są wprowadzane dotyczące właśnie między innymi profilaktyki i w ogóle generalnie zdrowego żywienia, kwestii chemikalizacji naszego życia, jak tak można powiedzieć, to wszystko jest wrzucane w działkę sanepidu. Natomiast ani etatu w ślad za tym nie ma, ani pieniędzy, w związku z powyższym nakład pracy coraz większy. Tak olbrzymi organizm jak choćby Wrocław, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale nawet kwestia jakiegoś żywienia zbiorowego, produkcji żywności, produkcji wody, to są olbrzymie przedsięwzięcia, które wymagają wielkiego nadzoru, ogromnych nakładów, szczególnie jeszcze w okresach ewentualnych sabotaży i wojen. Tego typu infrastruktura jest uznawana za krytyczną i ona rzeczywiście musi podlegać ścisłemu nadzorowi.
A sztuczna inteligencja, digitalizacja, która następuje w ochronie zdrowia, pomaga wam?
Znaczy sanepidowi pomaga o tyle, o ile rzeczywiście prowadzenie jakby statystyki, dokumentacji jest prostsze. Natomiast na razie nie pomaga, bo na razie ją wdrażamy. A niestety proces wdrażania to jest dramat, bo to jest zazwyczaj podwójna robota, bo z jednej strony nie można rezygnować z tej papierowej części, zanim nie zaskoczy i nie zacznie działać część elektroniczna, a potem też się pojawiają problemy typu zawieszenie systemu i to, na to wszystko niestety trzeba mieć jakiś pomysł, żeby to rozwiązać. Także niestety na razie mamy nadzieję, że ten dział nam, myślę tu o sztucznej inteligencji szeroko pojętej, nam pomoże, natomiast na razie to jest podwójna praca.
A czy zdaniem pana wzrasta fala antyszczepionkowców w regionie?
No szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Znaczy mam wrażenie, że im więcej się mówi o szczepieniach w sensie tak medialnym, tym gorzej, bo to jakby prowokuje reakcję z drugiej strony. No takim przykładem była oczywiście pandemia i niestety błąd taktyczny, który polegał na tym, że powiedziano ludziom, że jak się zaszczepią, to będą zdrowi. No nie będą zdrowi. No to jest w ogóle kompletnie błędne podejście do szczepień. Ja to wielokrotnie mówię, bo to trzeba zrozumieć. I też nie jestem zwolennikiem żadnych przymusów, zmuszań do szczepienia, tylko do tłumaczenia. Jeżeli rzeczywiście ten proces przebiega jakby u podstaw, jako praca organiczna, w szkołach, wśród ludzi, wśród rodziców, w indywidualnych rozmowach z lekarzem, skuteczność jest dużo większa niż robienie z tego wielkiego show, które prowokuje właśnie takich, którzy potem tym zarabiają.
A na co najrzadziej dzisiaj się szczepimy?
No trudno
Czy
powiedzieć.
Mamy na to odpowiedź?
No trudno powiedzieć, to trzeba rzeczywiście popatrzeć na statystyki, ale wydaje mi się, że ten kalendarz szczepień ochrony, no jesteśmy teraz w trakcie kontroli, więc
zresztą
drugiego etapu.
Pytanie, jak wypada ta kontrola?
Znaczy, lepiej niż w pierwszym etapie. Okay. Znaczy, okazuje się, że jednak pewne zamieszanie, szum, która nas spowodowała, no jednak zmobilizowało zarówno personel medyczny, jak i ludzi do tego, żeby jednak do tych szczepień wrócić, ale no, nie chcę oczywiście uprzedzać, zobaczymy. Natomiast generalnie trzeba przyznać, że ten kalendarz szczepień ochronnych, ten obowiązkowy, no trudno wskazać na konkretne szczepienie, które jest mniej popularne. No i było zamieszanie w tej chwili z gruźlicą. Tutaj zdania uczonych są oczywiście podzielone. Są kraje, gdzie szczepi się dopiero dzieci w drugim roku życia, na przykład, nie tak jak u nas. Był problem z tym słynnym projektem, który tam próbowano wdrożyć, a z którego miało ewentualnie wynikać, czy szczepić, czy nie szczepić w tym okresie. No więc może tutaj jakieś zamieszanie będzie, ale mam wrażenie, że też już to zostało prostowane.
Ale gruźlica występuje częściej na Dolnym Śląsku?
Znaczy gruźlica,
dzisiaj,
gruźlica
pojawiły się
oczywiście,
takie informacje.
To jest zupełnie inny aspekt. I tutaj wiele rzeczywiście jest błędnych informacji. Po pierwsze, no niestety trzeba o tym powiedzieć. Szczepienie nie chroni przed zachorowaniem przed gruźlicę. Szczepienie chroni głównie przed tymi najcięższymi przypadkami, stąd też szczepi się rzeczywiście noworodki. Przed gruźlicą mózgu i ewentualnie gruźlicą prosówkową. W pewnym stopniu być może przez ileś jeszcze lat ta odporność trwa. Natomiast jeśli chodzi o gruźlicę, najważniejsza jest przede wszystkim profilaktyka, badania screeningowe i leczenie. I tu jest kłopot, ponieważ mamy bardzo dużo osób przyjezdnych, już nie chcę mówić, że z Ukrainy, bo to generalnie dotyczy wszystkich obcokrajowców, którzy do nas przyjeżdżają.
Tam właśnie gruźlica atakuje Dolnoślązaków, bo na Dolnym Śląsku mieszka spora liczba cudzoziemców.
Niestety. I to, że mieszka, to jest jeszcze jedno, ale oni najczęściej niestety traktują Dolny Śląsk jako pewien transfer. Przyjeżdżają, wyjeżdżają, jadą dalej.
Czyli przy okazji migracji, jak często mówimy o różnych chorobach, grypie, krztuścu, to właśnie się przenosi.
I gruźlica rzeczywiście do tego jakby panelu wielu schorzeń należy. Z krztuścem inaczej trochę, bo tu akurat szczepienie jest skuteczne, jeśli chodzi o tą ochronę aktualną. Natomiast gruźlica, podstawa to jest screening, wyłapywanie, leczenie i profilaktyka. Trzeba pamiętać o tym, że naprawdę no, człowiek przestaje prądkować, czyli przestaje być zaraźliwy po kilku tygodniach leczenia prawidłowego. Osoba, która ma kontakt z osobą chorą, powinna jednak mimo wszystko poddać się chemoprofilaktyce po to, żeby rzeczywiście nie zachorować. I tu jest kłopot, bo gdyby to ludzie mieli stałe meldunki jak kiedyś i byli, można powiedzieć, namierzalni, wtedy nie byłoby żadnego problemu. Dziś przez tą migrację niestety właśnie jest problem.
Nie, i będziemy dalej mieć problem, wydaje się.
No, walczymy, natomiast tutaj wymaga to olbrzymiego zaangażowania przede wszystkim rzeczywiście systemu opieki zdrowotnej, lekarzy, poradni, które jednak nie powinny rezygnować ze ścigania i wyszukiwania tych pacjentów, którzy wymagają leczenia.
Jesteśmy po pierwszym kwartale. Rok 2026 przyniósł pewne zmiany w ochronie zdrowia, między innymi centralizacja rejestracji, wyższe wynagrodzenia, nowe zasady rozliczenia świadczeń przez NFZ. Czy my idziemy w dobrym kierunku?
My idziemy w takim kierunku, na który pozwalają nam pieniądze. Znaczy z pewnością...
To, że jest niedofinansowanie, to wiemy od wielu lat.
Tak, no. Natomiast z pewnością oczywiście te rozwiązania organizacyjne, które umożliwia jakby dzisiejsza technologia, to jest bardzo dobry kierunek i to trzeba stopniowo robić. Natomiast system dalej jest niewydolny, bo my jakby nie dotykamy tego jądra systemu. Proszę pamiętać, że my dalej tkwimy w kompletnej, bezsensownej hybrydzie, która powstała na skutek przemian związanych z reformami. Mamy teoretycznie system konkurencyjny za pieniądze budżetowe tak naprawdę. I to jest, nigdy nie będzie efektywny. Zawsze dyrektor danego szpitala będzie robił wszystko, żeby to jego szpital miał jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej pacjentów. Lekarze zawsze będą szli tam, gdzie im dobrze zapłacą. I jeżeli rzeczywiście tego się nie zmieni, to będziemy mieli taką sytuację jak obecnie, czyli na przykład 70% lekarzy jest w okolicach Wrocławia. A poza Wrocławiem mamy białe plamy, gdzie rzeczywiście nie tylko specjalistów, ale i lekarzy ogólnych brakuje. No niestety będziemy mieli szpitale lepiej finansowane i gorzej finansowane. Będziemy mieli kominy płacowe, że tam załóżmy lekarz wystawia fakturę za 100 tysięcy, no i że lekarz pracuje za minimalny. Więc system jest niestety niewydolny. Jeżeli się nie weźmiemy za jego uporządkowanie, to te wszystkie działania będą działaniami kosmetycznymi.
Ale to jeszcze lata, panie doktorze.
Nie, to jest kwestia decyzji politycznej i to jest kwestia pomysłu i rządu,
który... Ale każdy minister zdrowia nie potrafi sobie z tym poradzić.
Minister by sobie poradził. To nie jest tak, bo tu staram się, my tego nie rozumiemy, że minister zdrowia nie musi być wcale fachowcem w swojej dziedzinie. On musi mieć bardzo silną pozycję polityczną. Jeżeli się bierze, tak jak obecną panią minister, fachowcem, żeby tylko zatkać za przeproszeniem usta wszystkim, bo jest fachowiec, a potem mu się na nic nie pozwala, to niestety nikt nie zreformuje tego systemu opieki zdrowotnej. Tu potrzeba kogoś na miarę świętej pamięci Zbigniewa Religii, chociaż to nawet też zły przykład, bo to, że to był człowiek, można powiedzieć, mądry i orientujący się, to okej, ale jego największym atutem była pozycja polityczna w partii, ale ona raczej była wypracowana przez szacunek, jaki sobie zdobył pracując w swoim zawodzie.
Natomiast miał dobre kontakty polityczne.
Tak, tu nam po prostu potrzeba kogoś, nie wiem, nie ma dobrego przykładu, szczerze mówiąc. Ewa Kopacz byłaby świetnym kandydatem, bo miała silną pozycję polityczną, ale ona wolała sprzedać służbę zdrowia za późniejsze premierostwo. To trzeba po prostu jakiegoś takiego pasjonata, który z jednej strony będzie mógł prezesowi partii powiedzieć, robimy tak i nie masz nic do gadania.
Zaobserwowaliśmy, myślę, że to od wielu, wielu lat, taką tendencję, niepokojące zjawisko, może tak inaczej, że zaczynamy, panie doktorze, leczyć się na własną rękę. Otwieramy wujka doktora Google i chcemy sami się wyleczyć czy zdiagnozować się. Jak odróżnić te informacje rzetelne? Z czego dzisiaj korzystać?
Powiem tak, jeszcze długo sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarza, choćby dlatego, że jednak trzeba pewne rzeczy przesiać i zweryfikować. Ona może pomóc, natomiast z pewnością sami nie powinniśmy podejmować decyzji na podstawie ewentualnych konsultacji z czatem GPT na przykład. Ale można pójść do lekarza przygotowanym. To już jest zawsze coś, bo zawsze już jakąś tam wiedzę mniej więcej mamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że może to jest jakiś taki truizm. W pewnym sensie medycyna to jest to sztuka, bo owszem, my postępujemy na podstawie procedur, które zostały wypracowane na podstawie badań naukowych, ale na tym ostatnim etapie decyzyjnym gdzieś zawsze musi być intuicja, indywidualizm, jeśli chodzi o podejście do pacjenta. No i tego niestety żadna sztuczna inteligencja, jakbyśmy sobie 3 czy 4 takie generator wsadzili, nie zastąpi lekarza.
pracownicy sanepidu, panie doktorze, to najczęściej tacy cisi bohaterowie, bo ich nie widzimy na tym pierwszym froncie, chociaż działają na tym pierwszym froncie, ale my ich nie zauważamy. Jakie życzenia by im dzisiaj pan złożył?
No jest pani bardzo miła, bo pracownik sanepidu jest postrzegany w zależności od sytuacji, w jakiej jest, że tak powiem, klient. To jest bardzo trudna praca, bo w przypadku skargi zawsze jest jedna strona niezadowolona, więc zawsze rzeczywiście jest tutaj pole do konfliktu. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, bo rzeczywiście pilnowanie i nieuleganie jakimś ewentualnie naciskom, czy merytorycznym, czy nie, i pilnowanie tego systemu, który stworzyliśmy, jest niezwykle istotne dla naszego bezpieczeństwa. Więc to wcale nie jest praca. Ja przede wszystkim bym życzył pracownikom sanepidu tego, co pani zrobiła w tej chwili, tylko uznania i zrozumienia, bo każdy stara się swoją pracę wykonywać jak najlepiej. I to jest wielki, wielki smutek i niesprawiedliwość, jeżeli ktoś po prostu ocenia taką osobę źle.
To my dziękujemy za waszą pracę, panie doktorze. To jeszcze na koniec, jako szef sanepidu, co dla pana oznacza tegoroczne hasło zdrowe społeczeństwo w obecnych, takich trudnych czasach?
No dokładnie to, co oznacza. Czasy są naprawdę trudne i być może, no, nie chciałbym zapeszać, ale czekają nas kolejne wyzwania, bo choćby w ciągłe niemalże już w tej chwili zagrożenia atakami bombowymi, co chwilę dostają jakieś maile, instytucje tego typu, mogą się prędzej czy później przełożyć jednak w autentyczne działania. I no, choćby biorąc pod uwagę taki Wrocław, nie wiem, zaopatrzenie w wodę, żywność zbiorową, sklepy, terroryzm ewentualnie marketowy, który przecież jest opisywany w teoriach wojen, to może wszystko spowodować, że będziemy musieli więcej uwagi przyłożyć do tej naszej pracy. I też tu trzeba, no, apelować rzeczywiście o pewien rozsądek i wyobraźnię, no, wszystkich obywateli. Więcej życzliwości, więcej wsparcia między sobą i wtedy jakoś wszyscy wspólnie sobie damy radę i mimo trudnych czasów będziemy zdrowi.
I tą puentą kończymy naszą rozmowę. Doktor Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i były już prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Trzymajmy się zdrowo. Szczęść Boże.